Mówiliśmy sobie na spotkaniu w ubiegłym miesiącu tu w naszej wspólnocie Przymierza o Eucharystii. Pamiętacie, zachęcałem was, abyście uczestniczyli w Eucharystii codziennie, że to ma duże znaczenie dla naszego życia wiary, formacji, jak również to daje nam pewną taką siłę wewnętrzną do przezwyciężenia różnych trudności, które przeżywamy w naszym życiu. Przełamywania różnych też zniewoleń, które mogą być w naszym życiu. Mówiliśmy wtedy, że Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, uobecnieniem tej ofiary, którą Jezus złożył na krzyżu, umierając za nas na Golgocie, ale również mówiłem wtedy, że Eucharystia jest ofiarą Kościoła, że jest ofiarą każdego z nas i że my, przychodząc na Eucharystię, z jednej strony przyjmujemy dar Bożej miłości, przyjmujemy Jezusa Chrystusa, który jakby oddaje się w nasze ręce, przychodzi do nas w Słowie i w sakramencie, przychodzi do nas bardzo osobiście, gdy przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Z drugiej strony my oddajemy się Bogu wraz z Jezusem, składamy jakby na ołtarzu krzyża nasze życie. Pamiętacie te słowa z Listu do Rzymian, 12 rozdział, kiedy to święty Paweł zachęca i mówi, abyśmy składali samych siebie w ofierze, nasze ciała w ofierze, żywej, świętej, Bogu miłej, jako wyraz naszej rozumnej służby Bożej. Wszyscy jesteśmy stworzeni do tego, aby służyć Bogu i tak naprawdę to nie jest zarezerwowana czynność dla księży czy zakonnic, że to oni służą Bogu, a my to sobie służymy, ewentualnie w jakichś korporacjach pracujemy, żeby mieć pieniądze, powiedzmy, nie? Czy gdzieś. Tak naprawdę nasze życie, życie chrześcijanina jest służbą Bogu, bo służba Boża jest to miłość, a jesteśmy stworzeni do miłości. I mamy na ołtarzu krzyża składać samych siebie w ofierze. Naszą pracę, nasze cierpienia, różne ograniczenia, a także grzechy, naszą słabość. Bo na krzyżu dokonuje się tak, że Bóg przyjmuje nas takimi, jacy jesteśmy, bo kocha nas. Nie mówi, jak się poprawisz, to Cię przyjmę. Jak będziesz lepszy, to Cię przyjmę. Przyjmuje nas z naszymi ograniczeniami, słabościami, upadkami i przemienia nas mocą Ducha Świętego. Przemienia nas. Dlatego też tak ważną rzeczą jest częsta Eucharystia, bo doświadczamy jakiejś takiej pracy Ducha Świętego w naszym życiu i przemiany. I doświadczamy nieraz wielkich wyzwoleń, gdy uczestniczymy często w Eucharystii. Może nie zawsze to czujemy, bo to nie można, człowiek nie musi czuć. Ale coś się w nas dokonuje, coś się zmienia. Dzisiaj chcę też mówić o Eucharystii w takim troszeczkę wymiarze dalszym jakby, bo bożonarodzeniowym. Otóż Boże Narodzenie, cóż to jest? Jest to niezwykła tajemnica, że Bóg nieogarniony, niepojęty, niewidzialny, staje się widzialny, staje się człowiekiem, przyjmuje ludzkie ciało, staje się dzieckiem, rodzi się Betlejem. I to jest wielka tajemnica wejścia Boga. Boga, przecież Bóg jest niepojęty, cały kosmos, wszystko jest w Jego rękach po prostu, jest większy niż wszechświat. I ten wielki Bóg staje się niemowlakiem, człowiekiem. I zobaczcie, staje się, może się stać, mógł się stać człowiekiem, dlatego że człowiek na to się zgodził. Kto? Maryja. Maryja zgodziła się być matką Boga. Moglibyśmy pomyśleć sobie, jaką ona musiała niesamowitą przeżyć To się w głowie nie mieści. Ale wiecie, to była taka dziewczyna z Nazaretu. Nie była wcale żadną uniwersytety nie skończyła. Była pobożna, oddana Panu Bogu, modliła się, wierzyła. I raptem przychodzi do niej anioł i mówi, słuchaj, ty będziesz Matką Boga. No. Tam można się ugiąć, usłyszawszy coś takiego, nie? Przewrócić się z wrażenia. I ten anioł czekał, żeby ona się zgodziła. Bóg czekał, żeby człowiek się zgodził. Można powiedzieć, cała historia zbawienia od Abrahama poprzez Mojżesza, tam rozumiecie, króla Dawida, to jakby to było takie postępowanie w historii Boga. Bóg, który mówił przez proroków i tak dalej, różne sytuacje były, niewola babilońska, żeby wreszcie urodził się taki człowiek, Maryja, która będzie gotowa zgodzić się, żeby urodzić dziecko, które będzie Bogiem. I to jeszcze w taki niezwykły sposób, bez mężczyzny. Zwykle, normalnie to jest tak, że jest mężczyzna i kobieta i rodzi się dziecko. A tu raptem bez mężczyzny. To się też w głowie nie mieści, jak to. I wyjaśnia ten anioł, że za sprawą Ducha Świętego. Czyli Duch Święty tu odgrywa pewną rolę, ale musi zgodzić się kobieta. I się zgodziła. I Bóg stał się człowiekiem. Stał się ludzkim ciałem po prostu. Przyjął ludzkie ciało. Ograniczoność ludzkiego ciała. I to jest taki jakby wstęp, bo to ma coś wspólnego z Eucharystią. Bo potem następny krok Pana Boga to jest taki, że Bóg staje się opłatkiem, chlebem. Ten Jezus z Nazaretu, który jest Synem Bożym, który jest Bogiem, zanim złożył na krzyżu ofiarę swojego życia, gromadzi apostołów na wieczerzy paschalnej, na której zwykle spożywało się baranka, bierze chleb i mówi, to jest ciało moje. Bierze wino i mówi, to jest krew moja. Czyńcie to na moją pamiątkę. Czyńcie to na moją pamiątkę, to znaczy teraz wy macie robić to, co ja zrobiłem. My wiemy dzisiaj, że to, co dzieje się w czasie mszy świętej, co dokonuje kapłan, to jest wielka tajemnica. Oto wielka tajemnica wiary. Dokonuje się coś niezwykłego, cud. Cud, że kawałek chleba, opłatek, chleb, staje się ciałem Pana Jezusa. I to nie jest żadna przenośnia, to nie jest żaden symbol, tylko to jest rzeczywistość. A wino staje się krwią Pana Jezusa. Nadal jest podobne do wina i w smaku, i z wyglądu. A to już nie jest wino, tylko to jest krew Pana Jezusa. Opłatek wygląda tak samo, ale to już jest ciało Pana Jezusa. I to dokonuje znów również Duch Święty, tak, który stąpił na Maryję i urodziła Syna. I ten Duch Święty wstępuje na ten chleb, ale jest potrzebny znów, tak jak tam była potrzebna Maryja, człowiek, który powiedział, tak, niech mi się stanie według słowa Twego. Tak, tutaj znów jest potrzebny człowiek, w tym wypadku kapłan, który powiedział, tak, chcę być sługą Chrystusa w takim wymiarze. I jakby podstawił się. Jest jakieś podobieństwo, można powiedzieć, między Maryją a kapłanem. Maryja sprawia, że Bóg staje się człowiekiem. Kapłan sprawia, że chleb staje się ciałem Pana Jezusa, nie? I w jednym i drugim przypadku jest Duch Święty, bo Duch Święty stąpił na Maryję, a tutaj Duch Święty również przez tak zwaną modlitwę epiklezy, przez modlitwę kapłana o Ducha Świętego wstępuje i dokonuje konsekracji. Zobaczcie, jak ważną rolę odgrywa Duch Święty w jednym i drugim przypadku. Tam jest cud, bo to cud, że narodziło się dziecko i okazuje się, że to dziecko jest Synem Bożym, nie? Że to jest Bóg. I tu też jest cud. Jest chleb i raptem ten chleb staje się ciałem Pana Jezusa. Na pewno słyszeliście o cudach eucharystycznych, w historii Kościoła było wiele takich sytuacji, że po prostu gdzieś tam ktoś miał wątpliwość, pewną zwątpienie i po prostu raptem coś się stało. I potem badają i badają Lanciano. Nie wiem, czy słyszeliście o Lanciano. Albo tutaj gdzieś, jak to się nazywa, w Sobótce, tak? Sokółce raczej. No właśnie. Czy i w wielu miejscach, gdzie po prostu jest jakby potwierdzenie, jest to jakiś znak, że to jest prawdziwie Jezus Chrystus. Prawdziwie Jezus Chrystus. To nie jest jakiś symbol. Protestanci mówią, że no, łamią chleb, to jest symbolika, prawda, jakaś dla nich. To nie jest rzeczywistość dla protestantów. Zresztą oni nie mają sukcesji apostolskiej, dlatego też oni nie mają prawdziwie kapłanów, nie? Tylko mają pastorów, którzy po prostu no, biorą tam wino, chleb, łamią, karmią się czy piją to wino. I to dla nich to po prostu jest, no, to jest inna sytuacja. Jest pewna więc pewna rozbieżność między całym tym kręgiem protestanckim, gdzie oni po prostu, no, rzeczywiście u nich nie ma sakramentu Eucharystii. Natomiast idąc tokiem naszego myślenia, my właściwie wyznajemy wiarę w obecność, prawdziwą, realną obecność Jezusa w Eucharystii, który przychodzi, rodzi się, byśmy powiedzieli, tak jak narodził się w Betlejem z Maryi, tak tu rodzi się na ołtarzu chleb, raptem staje się ciałem Pana Jezusa. Jakie to ważne, abyśmy ten moment umieli uchwycić. Zwykle klękamy wtedy i słyszymy słowa konsekracji, abyśmy czuli, wiedzieli o tym, wierzyli, że to jest jakby najważniejszy moment, kiedy po prostu rodzi się Jezus. Dla nas osobiście, tak subiektywnie, to bardzo ważny moment jest przyjmowania Komunii Świętej. Kapłan mówi ciało Chrystusa, mówisz amen, to znaczy wierzę, że to jest ciało, że to nie jest chleb, opłatek. Nie idziesz do kościoła, żeby wziąć opłatek, tylko po prostu, żeby karmić się ciałem Pana Jezusa. Mówisz amen, to znaczy wierzę. Wierzę, że to jest On. W teologii wiele było różnych takich traktatów i wypowiedzi na temat obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ja nie chcę tutaj robić wam wykładu na ten temat, ale wiem, że na przykład święty Tomasz z Akwinu, który jest wybitnym teologiem i po wsze czasy, można powiedzieć, ciągle się nawiązuje do jego różnych wypowiedzi, on poświęcił temu, można powiedzieć, wiele czasu i takich zmagań intelektualnych i zresztą jest taki piękny jego hymn Sław języku tajemnicę ciała i najdroższej krwi. Warto sobie ten hymn gdzieś znaleźć, przeczytać i modlić się nim, może nawet przed Eucharystią poznać ten hymn, tę modlitwę świętego Tomasza z Akwinu. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj mówić o obecności Jezusa w Eucharystii jakby na różne sposoby. Gdy czytamy w nauce Soboru Watykańskiego II, taka jest konstytucja o liturgii, gdy dokonywała się też reforma liturgiczna, wtedy tam jest, gdy jest mowa o Eucharystii, jest mowa o obecności Jezusa Chrystusa jakby na różne sposoby w Eucharystii. Cała Eucharystia jest taką ofiarą paschalną, czyli Pascha, czyli przejście. Pascha to jest przejście. To Jezus jakby przechodzi. Na różne sposoby to widać. Na przykład procesja, która jest wyjścia do ołtarza, jest już przejściem. Widzimy orszak, widzimy krzyż, kapłana, jest służba liturgiczna, księga niesie się ze Słowem Bożym i to już jest to. I wtedy zwracamy się jakby, żeby powitać Jezusa, który przychodzi, bo Jezus jest obecny w zgromadzeniu. Najpierw jest obecny w zgromadzeniu, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I najpierw we wspólnocie jako takiej zgromadzonej wokół ołtarza już jest Jezus Chrystus obecny w nas. Bo tworzy z nas swoje ciało, Kościół. Dalej, gdy rozpoczyna się ta procesja wejścia, procesja do ołtarza, to powiedzmy śpiewając pieśń na wejście, witamy Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas w osobie celebransa, czyli kapłana, który sprawuje Eucharystię. Kapłan to czyni in persona Christi, tak to się nazywa, czyli w osobie Jezusa Chrystusa. Czyli w kapłanie mamy widzieć samego Jezusa Chrystusa, który przychodzi. On zresztą potem wypowiada te słowa, to jest ciało moje, to jest krew moja. Kapłan nie mówi, to jest ciało Pana Jezusa, albo to jest krew Pana Jezusa, tylko to mówi tak, jak no, mówi Chrystus. I to jest ten szczyt jakby, kiedy my w osobie kapłana widzimy i Chrystusa, który przychodzi. I to jest ta obecność taka in persona Christi. Dalej jest liturgia słowa. To jest bardzo ważna część mszy świętej. I tutaj Sobór Watykański II mówi, że Chrystus przychodzi do nas jako słowo. Zresztą znamy te słowa, które niedawno były czytane też. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. I słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Chrystus jest, no właśnie, logos, słowo. I to słowo przychodzi do nas w liturgii. Ono jest proklamowane, odczytywane i słuchamy Chrystusa. On mówi do nas. Słuchamy Chrystusa. Chrystus, gdy Sobór mówi w ten sposób, że gdy w liturgii czyta się Pismo Święte, sam Bóg mówi do swojego ludu. Sam Bóg mówi do swojego ludu. I dlatego mamy słuchać tak, aby usłyszeć. I właściwie w tych wszystkich czytaniach, chociaż one są wzięte ze Starego Testamentu, z listów apostolskich czy Ewangelia, to właściwie wszystko to jest Chrystus. I tak są ułożone teksty, które są odczytywane w takim temacie, że tak powiem, takim układzie, że właściwie jest to Chrystus. Chrystus. Homilia również jest Słowem Bożym. To nie jest tak, że Słowo Boże się zakończyło, gdy kapłan powiedział oto Słowo Pańskie, no i teraz to jest Słowo Księdza. Nie. Homilia jest też Słowem Bożym. Bóg mówi i musimy tak słuchać, aby usłyszeć, co do mnie Pan mówi w homilii. W homilii. To też jest liturgia słowa. A naszą odpowiedzią na słowo jest modlitwa wiernych. I ta modlitwa wiernych powinna być tak sformułowana, aby ona odzwierciedlała, była odniesieniem do tego słowa, była odpowiedzią naszą na usłyszane słowo. Nie może więc być oderwana, nie może... No, wiadomo, że w modlitwie wiernych my obejmujemy modlitwą różne sprawy. Kościół, świat, niewierzących, chorych, różne wydarzenia, które mają miejsce w świecie, ale zawsze w kontekście tego słowa, które usłyszeliśmy. Tak powinna być sformułowana modlitwa wiernych. A więc jest to trzeci jakby sposób obecności Chrystusa w słowie po prostu, który mówi do nas. I wreszcie to słowo staje się ciałem, gdy składamy na ołtarzu chleb i wino i gdy kapłan wyciąga ręce w epiklezie. Najpierw oczywiście wiadomo, to jest modlitwa eucharystyczna, która jest dziękczynieniem i uwielbieniem Boga. I dochodzi do tego momentu, który to jest taki ważny moment, kiedy kapłan wyciąga ręce. My już wtedy klękamy, bo zaczyna się ten szczyt jakby. I epikleza, tak to się nazywa ta modlitwa z wyciągniętymi rękami, kiedy kapłan przyzywa Ducha Świętego, aby stąpił na ten chleb i wino, aby dokonał przeistoczenia. Takie słowo jest przeistoczyć. To jest wzięte z myśli teologicznej świętego Tomasza. Mówi się, że istota materii chleba się zmienia, a przypadłości pozostają takie same. Przypadłości to jest kolor, smak, powiedzmy kształt, to są przypadłości. A istota to jest to, co jest tym, czym jest po prostu. Czyli no, zmienia się, chleb staje się w swojej jakby istocie ciałem Pana Jezusa. Wino staje się krwią Jezusa Chrystusa, chociaż przypadłości pozostają tak. Dlatego mówimy przeistoczenie, przeistoczyć się. No właśnie. No. Czyli można powiedzieć, że ten czwarty sposób obecności Jezusa jest obecnością sakramentalną, czyli jest obecnością rzeczywistą w postaciach eucharystycznych, jako ciało i krew Chrystusa. I to jest obecność najbardziej taka realna, można powiedzieć, jest to szczyt obecności. Potem, gdy karmimy się ciałem Pana, gdy spożywamy w Komunii Świętej, przyjmujemy, karmimy się ciałem Jezusa, to właściwie każdy z nas jakby doświadcza tej obecności. Komunio to znaczy zjednoczenie. Jezus jest we mnie, a ja jestem w Nim. Jezus jest we mnie, a jestem w Nim. I to jest pełne uczestnictwo. Właściwie mówi się w ten sposób, że Eucharystia, na której jesteś, a nie jesteś u Komunii Świętej, jest pusta. Ona jest, ale ty jesteś pusty po prostu. Jest jakby no, takim zaprzeczeniem w pewnym sensie. Bo ty nie przychodzisz na ucztę i nie karmisz się ciałem Pana, bo również, jak tu katechizm podaje, i tak rzeczywiście jest, Eucharystia jest ucztą miłości. Jest ucztą miłości. Mówiliśmy, że jest ofiarą Jezusa Chrystusa. On złożył ofiarę z siebie, ze swojego życia za nas, ale wiemy, że w Wieczerniku była to uczta paschalna, uczta miłości. On oddał siebie po prostu jako pokarm. I my karmimy się Jego ciałem i krwią i to jest karmimy się Jego miłością. On się oddaje nam. I potem, żebyśmy my mogli nieść tę miłość, wnosić w nasze życie, w naszą pracę, w nasze relacje do domu, po prostu relacje, czy wszystko, żeby było przeniknięte Jego miłością. Dlatego też to tak ważne jest pełne uczestnictwo w Eucharystii. Dla mnie to było tak, że katechumeni, którzy przygotowali się do chrztu, w pewnym momencie wychodzili z mszy świętej, nie mogli być, bo nie karmili się ciałem Pana. Byli na liturgii słowa i wierzę w Boga mogli powiedzieć, i potem wychodzili z kościoła. Była msza święta składała się z tak zwanej mszy katechumenów i wiernych. Wierni byli od początku do końca, a katechumeni tylko byli w tej pierwszej części i potem musieli wyjść. Więc taka rzeczywistość. Słuchajcie, na koniec jeszcze chcę powiedzieć, że Eucharystia jest taką drogą naszego życia. Bo my wszyscy, i tutaj chcę troszeczkę porównać ją, znacie ten dokładnie to wydarzenie i opis z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, gdzie jest mowa o drodze do Emaus. Właściwie to wydarzenie, tak bardzo barwnie opisane przez ewangelistę, ukazuje naszą rzeczywistość naszego życia. W kilku punktach może powiem tylko. Najpierw zobaczmy, co się dzieje. Idą dwaj uczniowie, są smutni, rozmawiają. I o czym rozmawiają? O tym, że po prostu co się stało w Jerozolimie. Ich mistrza osądzili, przybili do krzyża i wszystko upadło. I są smutni. A myśmy się spodziewali, że On wyzwoli. Są rozczarowani, załamani. Wycofują się, odchodzą. Wielka trauma się stała w ich życiu po prostu. Rozsypało się wszystko. Są bez nadziei. I przyłącza się do nich Jezus. Zadaje im pytanie i słucha ich. A oni opowiadają, co się tam wydarzyło. Nawet zdziwieni są, że on o tym nic nie wie po prostu. Jak to ty nie wiesz, co się stało? I zaczynają mówić po prostu, opowiadają mu wszystko. Nawet mówią o tym, że niewiasty były u grobu, grób jest pusty, mówią, że on żyje, ale jak to się mówi do nich, do intelektu ich dotarło, ale nie uwierzyli sercem. I to jest ta pierwsza część. My często przychodzimy na msze świętą, my często mamy tyle, jesteśmy bardzo podobni do tych uczniów, że spadają nam na głowę różne sytuacje, że jesteśmy rozbici, przeżywamy różne kryzysy, załamania, że jesteśmy bardzo smutni, nieraz narzekamy i tak dalej. Wchodzimy na Eucharystię z całym naszym balastem, że tak powiem, cierpień, doświadczeń trudnych i tam Jezus przyłącza się jakby, wchodzi w naszą rzeczywistość. I potem zaczyna katechezę Jezus. O nierozumni, jak niesłuszne są wasze serca do wierzenia w to, co mówią Pisma. I zaczyna Pisma im wyjaśniać, że tak się miało, że to ma sens, że trzeba było, aby on umarł. No właśnie. I serce pała w nich. I to jest po prostu Eucharystia, to jest liturgia słowa, którą my przychodzimy i w różnych aspektach słuchamy Słowa Bożego i Bóg mówi do nas i nas czujemy, że o, to było do mnie, to co usłyszałem, to było do mnie powiedziane właśnie w mojej sytuacji, którą ja przeżywam w danym momencie. Jakby i potem łamanie chleba. Zostań z nami, Panie. Zostań z nami, Panie. On został. Wziął chleb, połamał i oni go poznali. My też potem uczestniczymy w tym łamaniu chleba, bo tak jest w Eucharystii. Łamanie chleba jest symbolem śmierci Pana Jezusa. Symbolizuje ten moment śmierci. I my też jesteśmy połamani. Połamani. Przychodzimy tacy połamani na mszę świętą po to, żeby zmartwychwstać. Żeby zmartwychwstać. Więc potem oni wracają do... Zobaczcie, cały opis kończy się powrotem do Jerozolimy. Czyli nawróceniem ich. Oni się nawrócili. Dają świadectwo, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. I to jest właśnie nasza Eucharystia. W każdej Eucharystii doświadczamy tego wydarzenia drogi do Emaus. Bo my wszyscy jesteśmy w drodze i na tej drodze dał nam Bóg Eucharystię, obecność Pana, który uobecnia się w każdym miejscu, w różnych miejscach świata, w różnych sytuacjach. Możemy przyjść, możemy słuchać Pana, jesteśmy rozbici i to słowo nas jakby zbiera na nowo. Jest łamany chleb, karmimy się tym chlebem i jesteśmy jakby odbudowani. To chyba tyle na razie, bo dzisiaj mamy Eucharystię.